Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 27 września w Rzymie, w jezuickim kościele Il Gesù, Ojciec Święty spotkał się z jezuitami na modlitwie dziękczynnej w 200. rocznicę wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu jezuitów. W związku z tym chcemy Państwu przybliżyć jedno z najbardziej dramatycznych i tajemniczych wydarzeń z historii nowożytnego kościoła – kasatę jezuitów. Dzisiaj wysłuchają Państwo drugi z trzech programów poświęconych temu tematowi. Dowiemy się, jakie były przyczyny i jak wyglądało wypędzenie jezuitów z Francji i Hiszpanii, a także jakie były okoliczności wydania przez papieża Klemensa XIV w 1773 roku brewę likwidującego ostatecznie zakon jezuitów. Następny odcinek będzie w niedzielę, za tydzień o tej samej porze. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn. Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Robert Danieluk, który pracuje w rzymskim archiwum ojców jezuitów. Czy były jakieś szczególne przyczyny likwidacji zakonu jezuitów we Francji?
Pretekstem do likwidacji zakonu jezuitów we Francji stała się nieroztropna działalność finansowa prokuratora misji na Martynice, ojca Antoine'a Lavalette. Ten ojciec prowadził działalność gospodarczą, to znaczy prowadził handel, sprzedając produkty wypracowane na misjach, żeby potem za uzyskane z tego pieniądze finansować działalność misji. Z powodu wojny Francji z Anglią, część produktów i transport przesłany z Ameryki do Europy dostał się w ręce angielskie. Ojciec Lavalette stracił wszystko, co posiadał, a ponieważ zainwestował w działalność misji i w swoją działalność handlową konkretną sumę pieniędzy, dłużnicy zaczęli domagać się spłaty tych pieniędzy i w tym momencie ojciec Lavalette nie był w stanie zwrócić pożyczonej sumy, ponieważ stracił wszystko z powodu wojny. A więc ojciec Lavalette dał doskonały pretekst do tego, żeby przeciwko jezuitom wystąpili nie tylko dłużnicy ojca Lavalette, ale też opinia publiczna we Francji, której część była jezuitom bardzo wroga, a to właśnie z powodu ówczesnych już bardzo mocno zakorzenionych tam prądów oświecenia. Po serii rozpraw sądowych i różnych komisji, których prace trwały ponad 2 lata, ostatecznie w roku 1764 król Ludwik XV postanowił, że jezuici nie mogą dłużej istnieć w jego państwie.
Przy likwidacji zakonu we Francji władze jakie główną przyczynę podały likwidacji jezuitów we Francji?
Główną przyczyną oficjalnie podaną we Francji była niekompatybilność jezuickiego sposobu życia z prawami Królestwa Francji. To znaczy król powiedział tak: ja nie mam nic przeciwko jezuitom indywidualnie, każdy z nich może przebywać w granicach mego państwa jako osoba, nawet jako kapłan, ale nie jest możliwe, aby w granicach tego państwa funkcjonowała taka organizacja religijna, która nazywa się Zakon Jezuitów. A to dlatego, że prawa i zasady działania tego zakonu są niekompatybilne, niespójne z tym, co stanowi prawo mego królestwa. A więc mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem, który zresztą został odnotowany już wtedy. O ile w Portugalii zarzucano jezuitom niewierność własnej regule i odstępstwo od wierności, od pierwszej reguły.
I to było przyczyną ich wygnania.
O tyle we Francji osądzono nie jezuitów jako takich, tylko ich regułę. W Portugalii powiedziano jezuitom: wasza reguła jest dobra, ale wy od niej odeszliście.
Zdradziliście.
Zdradziliście własną regułę, nie jesteście już tym, czym byliście na początku. Wasz zakon ma bardzo dobre prawa, ale jezuici są niewierni.
A we Francji?
Tymczasem we Francji, kilka lat później, następuje dokładnie coś odwrotnego, to znaczy, że mówi się jezuitom: wy jesteście jako osoby bardzo pożyteczni i możecie zostać we Francji. Natomiast wasze reguły są niedobre. Jest w tym pewien paradoks. Już wtedy ukazywały się anonimy, tylko że jeszcze nie w internecie, ale w formie drukowanej. Jeden z takich anonimowych publicystów napisał: jeśli tak jest, no to może zróbmy wymianę, która zadowoli wszystkich. Niech jezuici portugalscy pojadą do Francji, a niech jezuici francuscy pojadą do Portugalii. Wtedy wszyscy będą zadowoleni.
Jezuici 2 razy w życiu odprawiają w całkowitym milczeniu miesięczne rekolekcje zamknięte, a co roku takie same rekolekcje ośmiodniowe.
Następny kraj, w którym jezuici zostali wypędzeni, to...
Trzecim krajem, który wypędził jezuitów, była Hiszpania. W roku 1767 król Karol III zdecydował, że jezuici mają opuścić Hiszpanię i wszystkie posiadłości kolonialne tego królestwa. Zarządzenie królewskie dotyczyło ponad 5000 zakonników. Mniej więcej połowa z nich znajdowała się na terytorium Hiszpanii, a drugie tyle we wszystkich koloniach hiszpańskich.
Czy w Hiszpanii były jakieś szczególne przyczyny, że jezuitów wypędzono?
Król hiszpański Karol III, wydając dekret przeciwko jezuitom, powiedział, że ma bardzo poważne racje, dla których postanowił to, co postanowił, ale ich nie będzie ogłaszał.
Jakie to mogły być racje takie poważne?
Były bardzo różne interpretacje historyków. De facto nikt nigdy nie odpowiedział na to pytanie tak do końca. Oczywiście domyślano się różnych interpretacji. Po pierwsze, bardzo możliwe, że niektórzy wrodzy i nieprzychylni jezuitom ministrowie królewscy przekonali Karola o tym, że jezuici stali za rozruchami, które wybuchły krótko wcześniej w Madrycie. Inni historycy domyślali się, że być może jezuici stali za pewnymi plotkami i głosami, które poddawały w wątpliwość legalność narodzenia Karola.
Czyli, że król był bękartem i jezuici jakoby mieli rozprzestrzeniać te informacje o jego...
To było
nieprawego łoża synem, tak?
Jedną z interpretacji możliwych i która była przedmiotem dyskusji i też badań była właśnie tego typu interpretacja. Natomiast tak do końca nie wiemy i nie dowiemy się być może nigdy, chyba że znajdziemy jakieś nowe, ciekawe dokumenty. Natomiast faktem jest, że otaczający króla ministrowie byli jezuitom bardzo nieprzychylni i oni w pewien sposób są odpowiedzialni za to, co postanowił Karol III.
A dlaczego byli nieprzychylni ci ministrowie?
Ministrowie byli jezuitom nieprzychylni z powodów ideologicznych, to znaczy, że będąc wyznawcami nowej mody filozofii oświecenia, dopatrywali się w całym kościele katolickim, a szczególnie w zakonie jezuitów, przeszkody na drodze do dobrego rozwoju kraju, na drodze do postępu. To trochę tak jak dzisiaj, że mamy tu i tam środowiska, które postrzegają Kościół i całe nauczanie jego jako przeszkodę w rozwoju, jakoby Kościół był przeszkodą, a Ewangelia nie pozwalała człowiekowi na życie pełnią szczęścia i na dobry rozwój.
Czyli tak, historia się powtarza.
Historia niestety się powtarza, natomiast jest to o tyle dobre, że po pierwsze wiemy, że to następuje, po drugie być może możemy się z niej nauczyć czegoś.
Jak wyglądało samo wypędzenie jezuitów? Jak to przebiegało? I co się stało z jezuitami, którzy zostali wypędzeni?
Król Hiszpanii przy współpracy swoich ministrów zorganizował perfekcyjnie operację wypędzenia jezuitów ze swego królestwa. Najpierw rozesłano do przedstawicieli władz lokalnych list z rozkazem, aby otworzyć go tego i tego dnia o konkretnej godzinie. List zawierał rozkaz, aby natychmiast tej samej nocy przy użyciu wojska i policji otoczyć wszystkie jezuickie kościoły i domy, aby wszystkich zakonników zgromadzić w jednym miejscu i aby zebranym tam zakonnikom ogłosić list królewski, na mocy którego muszą natychmiast opuścić granice Hiszpanii. Tej samej nocy, konwojowani przez żołnierzy, musieli się udać do portów. Jezuici zostali przewiezieni statkami do państwa kościelnego i wyrzuceni po prostu na plaży.
Franciszek jest pierwszym w historii papieżem jezuitą i pierwszym po 167 latach papieżem zakonnikiem.
Przechodzimy teraz do głównego aktu dramatu likwidacji jezuitów, czyli do samej kasaty papieskiej zakonu.
Klemens XIV rozpoczyna swój pontyfikat w bardzo trudnej sytuacji. Jego poprzednik, Klemens XIII, został postawiony przed ultimatum. Król Hiszpanii, wspomagany przez króla Francji, Portugalii i Neapolu, zażądał od papieża Klemensa XIII, aby papież zniósł zakon jezuitów na całym świecie. Monarchom katolickim nie wystarczało to, że wypędzili jezuitów ze swoich granic. Oni chcieli, żeby papież rozwiązał zakon i żeby nie było jezuitów już w ogóle nigdzie na całym świecie i żeby to papież zdecydował. Postawiony przed takim ultimatum, Klemens XIII zwołał zebranie kardynałów. W przeddzień konsystorza zwołanego, aby przedyskutować tę sytuację, papież nagle umiera.
Umiera papież Klemens XIII papież... i teraz będzie konklawe, które wybierze następnego papieża.
Kardynałowie uczestniczący w konklawe dzielili się na dwie grupy. była grupa kardynałów, którzy twierdzili, że należy się sprzeciwić wszelkiej zbyt mocnej ingerencji państw katolickich w rządy i w sprawy kościelne. Obrona ta oznaczać miała, że papież dalej będzie jezuitów chronił. Inni kardynałowie natomiast uważali, że dla dobra kościoła lepiej poświęcić jezuitów i mieć dobre układy z królami katolickimi, którzy jeszcze w dodatku obiecują to i tamto jako nagrodę za ewentualne zniesienie zakonu. I te przeciwstawne sobie stanowiska były dyskutowane w czasie konklawy. Kardynał Ganganelli stanowił kompromis między dwoma partiami. Poniekąd jedna i druga uważała go za swego zwolennika. Nie było wcale oczywiste, że doprowadzi do kasaty. Na krótko po samym konklawie przedstawiciele króla Hiszpanii i Francji przypomnieli nowemu papieżowi o złożonych wcześniej żądaniach. Klemens XIV początkowo grał na zwłokę i robił to bardzo dobrze przez 4 lata, ale w pewnym momencie nie mógł już dłużej grać na zwłokę, bo coraz bardziej uwikłał się we własne obietnice, które stopniowo szły dalej i dalej. Klemens XIV w pewnym momencie już obiecał królowi Hiszpanii i list z taką obietnicą się zachował, że jezuitów zniesie.
I ostatecznie?
Ostatecznie, na skutek presji, Klemens XIV zgadza się skasować zakon jezuitów. Przez długie miesiące jest przygotowywany w największym sekrecie tekst dokumentu, który ma stanowić o kasacie. Breve Dominus ac Redemptor można by skrócić w taki sposób. Papież jest odpowiedzialny za cały Kościół i bardzo zależy mu na tym, żeby utrzymać w tym Kościele pokój i zapewnić mu dobre warunki do rozwoju. Ponieważ Towarzystwo Jezusowe stało się przyczyną wielu różnych konfliktów, napięć, dyskusji, nie wpływa to na dobry rozwój i na spokój w Kościele. W związku z tym papież postanawia, że dla lepszego zachowania spokoju należy zakon jezuitów rozwiązać.
Kiedy to następuje?
W poniedziałkowy wieczór 16 sierpnia 1773 roku zapukali do furty naszego domu przy kościele del Gesù papiescy wysłannicy w eskorcie wojska i policji. Wysłannicy zażądali, żeby natychmiast spotkać się mogli z ojcem generałem. Ojciec generał, ojciec Lorenzo Ricci, przyszedł wezwany na spotkanie z monsignorami, których przysłał mu papież Klemens. Przyszli też asystenci, współpracownicy ojca generała i prawdopodobnie też inni jezuici. W ich obecności oficjalnie odczytano dokument papieski, którym Klemens XIV kasował zakon. Generał został zapytany, czy przyjmuje decyzję papieża. Odpowiedział, że oczywiście tak, wola papieża i rozkaz Ojca Świętego są przyjęte bez żadnej dyskusji. I tak się stało. Ojciec Ricci został przewieziony do pobliskiego Kolegium Angielskiego. Pod koniec września z Kolegium Angielskiego ojciec Ricci został przeniesiony do rzymskiego więzienia, które się mieściło w zamku Świętego Anioła.
Czyli to jest ten zamek, który tutaj właściwie możemy przez okno zobaczyć ze studia.
Ten zamek, który
to jest
widzimy.
Ten straszny zamek.
Tak, ten straszny zamek, który widzimy przez okno. Jest to ten sam zamek, w tym samym miejscu stoi, tam gdzie dzisiaj jest muzeum. W tamtych czasach znajdowało się więzienie. Było tam razem z nim jeszcze kilkunastu innych jezuitów.
Jego współpracowników bliskich, czy?
Głównie byli to jego bliscy współpracownicy, których nazywamy asystentami, oraz niektórzy inni ojcowie i bracia, którzy tak czy inaczej podpadli władzom kościelnym w momencie kasaty.
Czy generałowi i tym jezuitom przedstawiono jakieś zarzuty, czy było przeprowadzone jakieś śledztwo?
Śledztwo zostało rozpoczęte, ale nigdy nie zostało zakończone. Kilku urzędników przychodziło do generała kilkanaście czy kilkadziesiąt razy i zadawało mu bardzo podobne pytania. Bardzo dużo pytali generała o pieniądze, o skarby jezuitów, prawdziwe czy domniemane. To bardzo interesowało tych urzędników.
I czy znaleziono jakieś pieniądze po likwidacji towarzystwa?
Więc pieniędzy za dużo nie znaleziono, a na pewno znaleziono o wiele mniej niż się spodziewano. Wiadomo, że przedstawiciele urzędów papieskich, którzy przeprowadzali kasatę, bardzo skrupulatnie przeszukiwali zwłaszcza dom generalny. Przekopano piwnice, sprawdzano wszystkie strychy i zakamarki najmniejsze w poszukiwaniu skarbów, które spodziewali się widocznie znaleźć. Nawet przeszukiwano skrupulatnie latryny zakonne, a skutek tych poszukiwań był równie marny, co towarzyszący im zapach, jak nie omieszkał odnotować jeden z kronikarzy.
Generał jezuitów jest nazywany czarnym papieżem, ponieważ tak jak Ojciec Święty jest wybierany dożywotnio i ma absolutną władzę w zakonie.
Czy wiemy o tym, czy generał jakoś się odniósł do tego, że papież zdecydował o kasacie towarzystwa i także czy odniósł się jakoś do swojego uwięzienia?
Sam generał przebywał tam dokładnie 2 lata i 2 miesiące i nigdy tego więzienia nie opuścił, bo tam życie zakończył. Na kilka dni przed śmiercią poprosił o komunię świętą i na chwilę przed jej przyjęciem wygłosił oświadczenie, które uprzednio sam napisał. W tej deklaracji ojciec Ricci oświadcza po pierwsze, że towarzystwo nie zasłużyło na takie traktowanie, jakiego doznało ze strony papiestwa i przeciwko temu ojciec generał przed śmiercią składa protest. A składa to ze względu na dobre imię zakonu i na dobre imię swoich współbraci. Intencją jego nie było wszczynanie jakiejś polemiki bądź oporu przeciwko woli papieża. Intencją jego, pisząc ten dokument, musiało być to, że chciał, aby po jego współbraciach i po nim samym zostało dobre imię.
Jakie były konsekwencje zniszczenia zakonu jezuitów dla Kościoła?
Zniszczenie tak ważnego zakonu było niewątpliwie ciosem dla Kościoła i właśnie o to chodziło wrogom jezuitów. Wiemy, że w chwili rozpoczęcia całego tego procesu, który rozciągał się na wiele lat, jezuitów było ponad 22 tysiące. Byli obecni praktycznie na wszystkich kontynentach. Prowadzili około 700 szkół, wiele seminariów duchownych oraz niektóre zakłady wychowawcze bardzo wyspecjalizowane, szczególnie dla szlachty. Wiemy, że zniszczenie zakonu jezuitów oznaczało bardzo wielki cios dla misyjnej działalności Kościoła. Na wielu terytoriach misje podupadły. Niektóre z tych misji zaginęły właściwie bezpowrotnie. Stało się tak w słynnych redukcjach paragwajskich, których część popadła w kompletną ruinę i nigdy więcej misje w takim stopniu się tam nie odnowiły. Ci, którzy chcieli zniszczenia zakonu jezuitów, tak naprawdę walczyli z całym Kościołem jako takim. Jezuici byli postrzegani przez wrogów Kościoła jako skuteczna broń, dzięki której Kościół katolicki może się ostać przeciwko całej kampanii, którą wtedy prowadzili w różnych państwach. W przekonaniu o tym, że Kościół, a jezuici szczególnie, są przeszkodą na drodze do dobrego rozwoju i szczęśliwości państw i narodów, ministrowie i intelektualiści ówcześni zwani po francusku filozofowie, les philosophes, byli przekonani, że jezuitów należy zniszczyć, bo wtedy Kościół nie będzie miał swojej gwardii, która go tak skutecznie potrafiła bronić, a zwłaszcza ze względu na szczególną więź, jaką jezuici zawsze mieli z biskupem Rzymu, któremu składali specjalny ślub posłuszeństwa w sprawach misji.
Pierwszym Europejczykiem na dworze chińskiego imperatora w Pekinie był włoski jezuita Matteo Ricci, astronom i geograf.
Chyba historycy dzisiaj są zgodni co do tego, że kasata towarzystwa była oznaką słabości papiestwa. Kościół nie był wtedy wolny. Papież nie był w swoich decyzjach wolny i niezależny. Decyzja Klemensa nie była decyzją, która płynęła gdzieś tam z serca i głębokiego przekonania. Była decyzją wymuszoną. Była decyzją, którą papież podjął niewątpliwie myśląc o tym, że podpisując brewę unika być może większych trudności, które sugerowali mu katolicy monarchowie, strasząc go prawie możliwą schizmą albo kasatą wszystkich zakonów, albo nie wiadomo jeszcze czym. Kościół epoki oświecenia nie był kościołem wolnym, był za bardzo uwikłany w mechanizmy władzy, był za bardzo podległy katolickim władcom. Papież nie mógł decydować w sposób zupełnie wolny o tym, co w kościele należy zrobić.
O kasacie zakonu jezuitów rozmawiałem z ojcem Robertem Danielukiem, pracującym w rzymskim archiwie jezuitów. Pięknie dziękuję za poświęcony nam czas.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Bóg zapłać.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na ostatnią część opowieści o kasacie jezuitów w niedzielę za tydzień o tej samej porze. Będziemy rozmawiać o tym, jak to się stało, że jezuici przetrwali w Imperium Rosyjskim i jak doszło do wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego w 1814 roku. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.